czwartym odcinku naszego cyklu zapraszamy do wysłuchania rozmowy Joanny Grochowskiej z Witoldem Mrozkiem, krytykiem teatralnym i publicystą. Inspiracją do rozmowy jest niezwykła książka Naoki Higashidy Dlaczego podskakuje? Oraz film o tym samym tytule, prezentowany na zakończonym niedawno festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. O tym, dlaczego organizatorzy tego prestiżowego wydarzenia zdecydowali się na zaprezentowanie Dlaczego podskakuje, mówi Karol Piekarczyk, selekcjoner i dyrektor artystyczny festiwalu.
Ten film znalazł się na naszym festiwalu z bardzo wielu powodów. Oczywiście w pierwszej kolejności jest to temat filmu. Ten świat autyzmu był pokazywany wielokrotnie w filmie dokumentalnym, oczywiście w fabularnym też. Był parę lat temu taki film nominowany do Oscara Życie animowane. My na naszym festiwalu pokazywaliśmy m.in. cieszące się wielką popularnością filmy takie jak Normalny autystyczny film, czy w zeszłym roku taki ładny portret dwóch braci, który się nazywał Weź wyluzuj. Ale ten film myślę, że jest wyjątkowo ciekawy, ponieważ jest czymś innym tak naprawdę. Jest czymś świeżym, ale też merytorycznie wydaje mi się, że bardzo wartościowym. Kręgosłupem całej tej opowieści jest książka, którą napisał nastoletni Japończyk, ale historie, które tam się znajdują, są pokazywane w niezwykle intymny sposób. Tam jest 5 historii różnych młodych ludzi, którzy żyją z autyzmem, z różnymi jego spektrami, i myślę, że to jest też kolejny powód, dlaczego ten film się znalazł na festiwalu, że wszystkie te historie są bardzo intymne i bardzo ładnie zobrazowane, ale też jak się je doda z powrotem do siebie i złoży do całości, to znajdziemy też taki praktyczny przewodnik tak naprawdę po świecie, o którym wielu z nas wie tak naprawdę tak mało. Myślę, że to jest główna siła tego filmu, że on łączy dwie bardzo trudne rzeczy do połączenia, czyli z jednej strony tą bliskość i intymność swoich bohaterów, i to nie tylko do jednego bohatera, ale do kilku bohaterów, i to z różnych miejsc na świecie, ale te wszystkie małe historie potrafi połączyć razem w coś bardzo dużego i coś pięknego i edukującego każdego widza.
Dlaczego podskakuje, to coś więcej niż autobiografia. Ten światowy bestseller, napisany przez niemówiącego 13-latka z autyzmem, to zbiór esejów o spektrum, o odbieraniu i rozumieniu świata przez osobę niekomunikującą się werbalnie, która jest świadoma swojej odmienności. Jednocześnie bardzo potrzebuje zostać wysłuchana i powiedzieć wszystkim, co czuje, myśli i dlaczego właśnie w ten sposób. Fragment książki Dlaczego podskakuje, wydawnictwa WAB, czyta krytyk teatralny Witold Mrozek.
Komunikacja. Wy, normalni ludzie, mówicie niesamowicie szybko. Między myślą a jej wypowiedzeniem mija ułamek sekundy. Dla nas to jak magia. Trwa to tak długo niekoniecznie dlatego, że nie zrozumieliśmy czyichś słów, ale dlatego, że kiedy przychodzi wasza kolej, odpowiedź często już zdąży nam umknąć z głowy. Kiedy odpowiedź już zniknie, nie jesteśmy w stanie znów jej przywołać. Co on powiedział? Jak chciałem odpowiedzieć na jej pytanie? Gdybym tylko wiedział. A tymczasem rozmówca zasypuje nas kolejnymi pytaniami i w końcu myślę sobie, to beznadziejne, jakbym tonął w powodzi słów. Za każdym razem, kiedy nie mogę się dogadać, nienawidzę siebie za to, że jestem taki beznadziejny i się blokuję. Nigdy nie potrafię powiedzieć tego, co chcę. Z moich ust wylewa się jakiś bełkot, nie mający związku z niczym. Bardzo mnie to kiedyś przygnębiało i zazdrościłem ludziom, którzy mówią bez żadnego wysiłku. My czujemy tak samo jak wszyscy inni ludzie, ale nie umiemy znaleźć sposobu, żeby wyrazić swoje uczucia. Nie umiemy nawet w pełni zapanować nad własnym ciałem. Trudno nam stać nieruchomo lub ruszyć się na czyjeś polecenie. To tak, jakbyśmy sterowali zdalnie popsutym robotem. Na dodatek ciągle ktoś nas upomina, a my nie możemy nawet się wytłumaczyć. Kiedyś zastanawiałem się, dlaczego w ogóle rodzą się ludzie, którzy nie mówią. Ale od kiedy zacząłem się porozumiewać za pomocą pisma, posługując się planszą z alfabetem i komputerem, mogę wyrazić to, co chcę i mieć poczucie, że ja też żyję na świecie jako istota ludzka. Samotność. Ach, nie martwcie się o niego, on woli być sam. Ile razy to słyszałem? Nie wierzę, żeby jakikolwiek człowiek naprawdę chciał, żeby zostawić go samego. Nie, my autycy martwimy się raczej, że przysparzamy wam kłopotów, że was denerwujemy. Dlatego właśnie trudno nam być z innymi. Dlatego właśnie w końcu zostawiają nas samych. Tak naprawdę uwielbiamy być z innymi ludźmi, ale ponieważ to nigdy nie wychodzi, w końcu przyzwyczajamy się do samotności, nawet tego nie zauważając. Kiedy słyszę, jak ktoś mówi, że ja tak bardzo lubię być sam, czuję się rozpaczliwie samotny, jakby ktoś świadomie mnie odpychał.
Dzień dobry, bardzo mi miło, że udało nam się spotkać. Zacznijmy w takim razie może tak trochę tradycyjnie, czyli z czym panu kojarzy się spektrum autyzmu? Kiedy po raz pierwszy zetknął się pan z takim pojęciem? Czy miał pan kiedykolwiek okazję poznać osobiście osobę będącą w spektrum?
Pojęcie spektrum autyzmu, nie wiem właściwie, kiedy pierwszy raz usłyszałem, na pewno pojęcie autyzm znam bardzo długo. Pojęcie spektrum pojawiło się pewnie później. Znam kilka osób w spektrum, myślę, że w różnych postaciach tego spektrum, ale myślę też, że wszystkie są dość, jeżeli mogę tak ująć, łagodne. To są osoby mówiące, to są osoby, które po prostu mają pewien problem z nawiązywaniem relacji międzyludzkich, specyficzny sposób koncentracji, specyficzny sposób odbierania bodźców, ale są to osoby, które no, mówią i które funkcjonują w społeczeństwie pod względem zawodowym, są samodzielnie utrzymują się finansowo również. Moi koledzy czy koleżanki bardziej po fachu, osoby piszące teksty o kulturze i różnych jej aspektach, mają bardzo ciekawą perspektywę.
Zaciekawiło mnie to, jak pan powiedział, że zetknął się pan z pojęciem autyzmu dawno, aż ciężko jest powiedzieć kiedy, a ze spektrum to jest jakby trochę późniejsze pojęcie, bo to rzeczywiście tak jest. Autyzm funkcjonuje od lat, a to pojęcie spektrum jest takim pojęciem niedawnym. Powiedział pan przed chwilą, że to są głównie osoby mówiące, pracujące zawodowo. Chciałabym nawiązać do tego fragmentu książki Naoki Higashidy, który przed chwilą usłyszeliśmy, który dotyczył z jednej strony trudności w porozumiewaniu się, a z drugiej strony z takim dość stereotypowym ujęciem i myśleniem właśnie o osobach z autyzmem czy osobach w spektrum, że potrzebują samotności, że tobie to w ogóle tak niewiele potrzeba, możesz być sam i może ci być z tym dobrze. Jak pan, bo też wiem, że obejrzał pan film Dlaczego podskakuje, oparty na książce Naokiego, jakby pan się do tego odniósł, też uwzględniając właśnie to, co zostało powiedziane, pokazane w filmie?
Dla mnie w tym filmie jest wiele mocnych momentów, to znaczy mocnych zarówno emocjonalnie, jak i pod względem jakiegoś takiego bardzo twórczego przetworzenia tego eseju na formę filmową. Jest to bardzo ciekawa i wartościowa próba przedstawienia innej perspektywy przy użyciu medium filmowego i to zarówno przez jakąś taką bliską i nie wiem jak ten film wyglądał, jak wyglądała realizacja tego filmu, ile było dni zdjęciowych, ile dokumentalista spędził czasu z tymi osobami i tak dalej, ale widać, że jest dość duże zróżnicowanie momentów z ich życia, to znaczy ogląda ich w różnych sytuacjach po prostu. Traktuje bohaterów, co nie jest moim zdaniem normą w filmach tego typu, traktuje bohaterów w sposób bardzo podmiotowy i jednocześnie sama forma filmowa, koncentracja na szczególe, zapętlanie pewnych dźwięków, intensywność zbliżeń, pewien rytm powtórzeń. Z tej perspektywy wydaje mi się, że w tym filmie kluczowe jest w pewnym sensie jego puenta, wypowiadana przy użyciu tablicy z literami przez Bena, czyli jednego z bohaterów. To, że możemy zmienić rozmowę o autyzmie, biorąc udział w tej rozmowie. Nie tyle mówienie o autyzmie, co mówienie z autystami czy osobami ze spektrum.
Ja oglądałam ten film dwukrotnie. Oglądałam go bodajże wiosną, wtedy kiedy miała być edycja festiwalu, no z racji pandemii przesunięta teraz na wrzesień i teraz w czasie projekcji we wrześniu. I za każdym razem ten film zrobił na mnie, tak jak sam pan powiedział, takie mocne wrażenie. Te efekty dźwiękowe, efekty takie wizualne, które udało się osiągnąć reżyserowi, to też mam takie poczucie, że bardzo dobrze oddały, może przybliżyły w jakimś stopniu to, w jaki sposób osoby ze spektrum mogą odbierać świat, koncentrując się na szczegółach, na pewnych bodźcach, których my na co dzień nie dostrzegamy, albo też, które gdzieś dla nas się wtapiają w tło, buduje bardzo mocno napięcie. Ja to napięcie czułam w sobie, natomiast z drugiej strony jest to taki bardzo spokojny sposób narracji, opowiadania. taki, który daje czas na wybrzmienie wypowiedzi samych osób ze spektrum.
Na pewno wątek funkcjonowania czasu i budowania w ten sposób napięcia w tym filmie jest bardzo ciekawy, bo z jednej strony to jest forma spokojna w tym sensie, że no on się tak toczy. Tam jest dużo takich scen obserwacyjnych, w których po prostu oglądamy bohaterów w jakichś ich sytuacjach. Tutaj te sceny, które teoretycznie są powolne i na przykład polegają na literowaniu przy użyciu tych tablic czy komputera wypowiedzi, no są bardzo mocne przez to, że właśnie gra się tu z gęstością tej sytuacji. Dla mnie najmocniejszym tym momentem tego filmu jest scena, w której Ben mówi przy użyciu tej tablicy, że ich prawa obywatelskie były łamane. Stereotypowo postrzegamy osoby, które funkcjonują w jakikolwiek inny sposób. Postrzegamy takie osoby odruchowo, ciągle, instynktownie, jako osoby, które na przykład mniej posługują się abstrakcyjnymi pojęciami, a jednak pojęcie praw obywatelskich ma bardzo konkretny desygnat, ale jest abstrakcyjne zarazem. Tego typu kontrast, też złapanie się z tym, że ja doskonale wiem, że oglądam inteligentnego człowieka, jednostkę w społeczeństwie funkcjonującą, świadomą, ale jednak i tak jest coś takiego, że odkrywamy w sobie to zdziwienie. O, proszę. Dość jasno wynika z opowieści, jak ta edukacja wyglądała wcześniej, zanim ta dwójka zaczęła się komunikować za pomocą tablicy, jak traktowano ich po prostu jako osoby, które się nie komunikują.
To mi się wydaje też bardzo ważnym wątkiem w tym filmie, ponieważ on ma kilkoro bohaterów. Właściwie żaden z tych bohaterów nie jest taką osobą mówiącą w takim potocznym tego słowa rozumieniu. Nawet Joss, młody mężczyzna z Wielkiej Brytanii, on co prawda mówi, ale ta jego mowa to są głównie holalie, takie zwroty, które nie zawsze dla osoby nie znającej się na spektrum nie zawsze mogą nieść znaczenie, mogą wręcz wywoływać niepokój. Z kolei Amrit w ogóle nie mówi, podobnie jak Jess z Afryki, która jest pokazana na końcu. No i mamy tą dwójkę bohaterów właśnie amerykańskich, Emma i Bena, którzy posługują się tablicą literową, zresztą w bardzo różnej formie, bo oni posługują się klawiaturą komputerową, tablicą taką, w której są otwory z literami, więc te formy komunikowania się tutaj są bardzo różne. I rzeczywiście pada w tym filmie, i to bardzo mocno wybrzmiewa, to, że wcześniej, chyba mama Bena mówi, że wcześniej przez bodajże, nie wiem, do 16 roku życia, że próbowała go nauczyć mówić, próbowała go nauczyć mowy, różnych form terapii mowy, a on nie mówił. I to zderzenie tej informacji od niej z tym bogactwem i głębią wypowiedzi, czy to tej dotyczącej praw obywatelskich, czy to tej dotyczącej relacji ich, tak, Emmy i Bena, takiej no bardzo głębokiej przyjaźni, kiedy się też czasami mówi o tym, że no tak trudno jest znaleźć osobie będącej spektrum przyjaciela. Jeżeli ktoś nie ma ze sobą takiego doświadczenia w pisaniu z osobą ze spektrum albo z osobą niemówiącą na tablicy czy na komputerze, to nagle sobie uświadamia, ile czasu zajmuje ta wypowiedź, że coś, co my mówimy od tak sobie po prostu, tutaj zajmuje kilkadziesiąt sekund, czasami może dłużej. A co więcej, tam też te sceny z tym pisaniem są tak dobrane, że widz może się domyślać, co chce powiedzieć Ben czy Emma, ale okazuje się, że mówią co innego, że kończą swoją wypowiedź w inny sposób. I to też jest takim dla mnie sposobem łamania pewnego stereotypu, jeżeli chodzi o porozumiewanie się. Chciałabym też nawiązać do tego, co Pan powiedział teraz o tych prawach obywatelskich, ponieważ do tej pory z reguły było tak, że o osobach z autyzmem, osobach w spektrum, szczególnie o tych osobach niemówiących, tak naprawdę one same się nie wypowiadały, albo bardzo rzadko ten głos był słyszalny. To jest tak, że oczywiście książka Naokiego Higashi, Dlaczego podskakuje, to nie była pierwsza tego rodzaju publikacja. Wcześniej mieliśmy chociażby książki Dietmara Zellera czy Birgera Zellina, innych osób, które nie mówią, ale właściwie była to taka książka chyba najgłośniejsza, która dla wielu osób otwierała zupełnie nowy świat. I tutaj chciałam zapytać, w jaki sposób też Pana zdaniem takie osoby mogą być reprezentowane w takiej walce o swoje prawa, o swoje potrzeby? Jak mogą walczyć o większą widoczność i realizację swoich potrzeb? Bo nawet jak Pan powiedział, mówił Pan o tym, że zna Pan osoby w spektrum, ale z tą łagodniejszą postacią, takiego Pan użył sformułowania. Więc jak zapewnić to tej szczególnej grupie, właśnie niemówiącej, której siła przebicia jest znacznie słabsza?
Chciałbym mieć odpowiedź na to pytanie. Z pewnością takie próby, jak film Dlaczego podskakuje, są jakąś drogą ku temu. No i tutaj właśnie pojawia się pytanie na przykład o to, na ile organizacje pozarządowe tym się zajmujące są w stanie sprawić, żeby takie filmy nie były prezentowane wyłącznie na jednak dość niszowych i elitarnych festiwalach, ale na przykład czy istnieje w ogóle, to jest zwłaszcza pytanie w dzisiejszej Polsce, czy istnieje w ogóle możliwość, żeby taki film na przykład był pokazany w telewizji publicznej, prawda? Dla mnie w tym filmie taką dość ciekawą rzeczą, która może nie do końca wybrzmiewa i która jest jakimś takim milczącym założeniem, jest to, że z jednej strony mamy do czynienia z takim, zdawałoby się, perspektywą globalną, bo to są cztery kontynenty, zupełnie różne państwa i tak dalej, ale jednak jeżeli pomyśleć nad tym chwilę, to mamy z drugiej strony do czynienia właściwie wyłącznie z krajami jednak demokratycznymi, to znaczy no, Indie są największą demokracją świata, te dwa kraje anglosaskie, Wielka Brytania i USA, to jakby wiadomo, pionierzy parlamentaryzmu w historii powszechnej. Sierra Leone też jest jednym z miejsc w Afryce, które jednak jest do przodu z prawami człowieka i funkcjonowaniem demokracji. Wszystko to są kraje też anglojęzyczne. Zostaje się trochę z pytaniem, co by było, gdyby dokumentalista, znaczy trudno oczywiście od niego wymagać, żeby objechał 200 państw na świecie, ale co by było, gdyby pojechał chociażby na Białoruś albo na polską wieś też. To znaczy nie wiem, nie chcę też tutaj, nie wiem na przykład, jak wygląda w moim własnym państwie z punktu widzenia innych ośrodków niż duże ośrodki miejskie. Nie mam pojęcia, jak to wygląda na przykład w jakichś bardziej peryferyjnych obszarach. Więc wydaje mi się, że bardzo zależy to też od kontekstu społecznego.
Mamy kontakt z rodzinami, z samymi osobami w spektrum w małych miejscowościach czy na wsiach, również właśnie z takimi niemówiącymi i to bywa bardzo różnie, bo są czasami zwykłe szkoły takie podstawowe, publiczne na wsiach, w których te osoby się świetnie odnajdują i są osoby, które potrafią z nimi pracować, wykorzystując właśnie tablice literowe do komunikowania się. I również ta społeczność miejscowa jest taka bardzo akceptująca, bardzo dbająca. To jest po prostu jeden z nas, oni mówią. Ale oczywiście tak dobrze nie jest wszędzie i również w takich miastach nawet dużych jak Warszawa, Wrocław, Katowice będziemy mieli sytuację, w której osoby w spektrum są absolutnie dyskryminowane. Znane są sytuacje tak zwanych castingów do szkół, gdzie zdarza się, że rekordziści mają ze sobą kilkanaście podejść do szkoły, gdzie mama z dzieckiem musiała pójść do szkoły na takie rozmowy, żeby można było obejrzeć dziecko i powiedzieć, czy ono się nadaje do nauki w danej szkole, czy szkoła się tego podejmie. Edukacja jest prawem każdego, zagwarantowanym konstytucyjnie, a z drugiej strony edukacja to jest też obowiązek. Państwo ma obowiązek zagwarantowania odpowiedniej nauki i dostosowania. Mówił Pan o Sierra Leone. To jedna z takich rzeczy, która też była zaskakująca, bo film jest, to jest nowy film, tak? To nie jest film sprzed lat 10, 20 czy 30. Rodzice mówią, że w przypadku takich dzieci oczekuje się, że to dziecko właściwie zniknie, że one są zabijane w tej społeczności, porzucane w buszu i tego się oczekuje społecznie. W związku z tym tam, mimo że jest to również państwo demokratyczne, taki jest odbiór społeczny i to jest bardzo długa droga, praca do wykonania, żeby tą sytuację zmienić. To dla mnie było takie bardzo trudne, bo mówimy o latach 20. XXI wieku.
ta matka słyszała o tym, że musi być czarownicą, skoro urodziła takie dziecko, bo dziecko też jest czarownicą albo jest opętane. To jednak dzieje się w stolicy, w Freetown, jest jakieś tam, jest znaczące. Mnie też ciekawi, na ile praca organizacji pozarządowych faktycznie przekłada się na jakąś systemową politykę.
My jako Fundacja Synapsy jesteśmy organizacją, która działa od 30 lat i przez te 30 lat udało się bardzo dużo osiągnąć i zmienić. Po pierwsze, poprawiła się znacząco diagnostyka, znacząco wiedza i w ogóle świadomość, że o spektrum się mówi. Mamy chociażby subwencję oświatową na dzieci w wieku przedszkolnym, które właściwie wcześniej nie chciały tych dzieci przyjmować do przedszkola. One zaczęły istnieć dopiero w szkołach, wtedy kiedy był obowiązek szkolny, kiedy nagle się okazało, że dziecko posłane do szkoły nie jest w stanie się w tej szkole odnaleźć. Wtedy też bardzo często te dzieci dopiero trafiały do diagnozy. Teraz przez to, że jest ta subwencja również na dzieci w wieku przedszkolnym, spora grupa dzieci ze spektrum jest objęta edukacją przedszkolną i ma szansę uzyskać takie wsparcie, a również diagnostykę wcześniej. Na pewno znacząco się udało w Polsce obniżyć wiek diagnozowania, skuteczność tego diagnozowania. Ale ja bym powiedziała, że to jest perspektywa taka moja, osoby, która bardzo wiele lat pracuje i działa w fundacji. Natomiast myślę, że perspektywa osób spektrum, ich rodziców czy opiekunów jest wciąż taka, że ta pomoc jest niewystarczająca. Mimo tego ogromu działań wciąż jest bardzo, bardzo wiele do zrobienia i wciąż spotykamy się z sytuacjami, w której stara się wykluczyć osoby ze spektrum z różnych dziedzin życia publicznego, ze szkół, ze studiów. Pamiętam pierwsze spotkania z biurami do spraw osób niepełnosprawnych na uczelniach, gdzie żeśmy rozmawiali o tym, jak można wesprzeć studenta w spektrum, ponieważ bardzo często te osoby przychodziły ze swoimi rodzicami, czy wręcz rodzice przychodzili załatwiać za nie różne sprawy, a takiej polityki nie było. Uznawano, że skoro ktoś jest dorosły, pełnoletni, to on sam musi mówić w swoim imieniu. I to jest też taki wątek bycia samorzecznikiem, rzecznikiem w swoim własnym imieniu, ale też w imieniu osób będących w spektrum, osób za autyzmem. Jeżeli mówimy o prawach takich publicznych, prawach społecznych, prawach obywatelskich, ale też o kulturowym rozumieniu odmienności, inności, bo spektrum oznacza pewną odmienność, oznacza pewną inność, żeby to ułatwić, żeby ułatwić taką reprezentację. Jaką rolę tutaj może mieć szeroko rozumiana kultura, czyli wystawy, książki, teatr, film, jaką rolę mogą w tym odgrywać, na ile ona może być znacząca?
Wydaje mi się, że z jednej strony właśnie reprezentacja rozumiana jako samorzecznictwo, to znaczy kultura jako po prostu droga wypowiadania się przez takie osoby, na pewno czy to książki, czy wystawy, czy filmy takie jak ten, to jedno, co na pewno miałoby duże znaczenie. A z drugiej strony reprezentacja, po prostu reprezentowanie, przedstawianie czegoś w kulturze, dużą rolę wydaje mi się zawsze w takim odwzorowywaniu, czy może kreowaniu pewnych postaw w społeczeństwie odgrywają takie teksty kultury, którymi na przykład ja jako dziennikarz kulturalny się na co dzień nie zajmuję, a które docierają do największej ilości ludzi. To znaczy myślę, że pokazanie osoby ze spektrum jednej z popularnych telenowel może zrobić 10 razy więcej niż 20 zaangażowanych wystaw i 30 filmów dokumentalnych na fajnych, ważnych i ambitnych festiwalach. I to jest już kwestia tego, w jaki sposób scenarzyści i też stacje telewizyjne, bo przecież w przypadku takich masowych produkcji scenariusz jest w bardzo dużej mierze funkcją po prostu pewnej polityki zarządczej. Z drugiej strony mówimy o tym, w jaki sposób najbardziej popularne przekazy kreują obraz społeczeństwa i to myślę, że jest bardzo ważne.
Były oczywiście takie próby, ponieważ ja pamiętam sprzed też ładnych już paru lat jeden z najpopularniejszych seriali telewizyjnych swego czasu, czyli Na dobre i na złe. emitował odcinek właśnie, gdzie bohaterem był chłopiec z autyzmem. Myśmy byli też takimi konsultantami merytorycznymi tego odcinka, jeździliśmy na plan. To było to dotarcie do tego masowego widza. Możemy też wymienić bardzo, myślę, ze swego czasu znaną i popularną sztukę w Polsce, czyli Mało Steinberg, która miała premierę w 2001 roku. To był monodram Krystyny Jandy z premierą w Teatrze Studio, ale pani Krystyna Janda jeździła z tym monodramem po całej Polsce. On miał ogromną widownię. Tam celowym zabiegiem, takim ustalonym z panią Jandą, było to, że po każdym spektaklu w Teatrze Studio w Warszawie mieliśmy spotkania z publicznością, czyli publiczność mogła zostać po spektaklu i mogła zadać pytanie jej jako aktorce, ale również specjaliście, którzy zawsze jej towarzyszą na tych spotkaniach. Sama miałam przyjemność wielokrotnie uczestniczyć w tych spotkaniach z publicznością, ale rzeczywiście brakuje, myślę sobie, w takim mainstreamie postaci osób w spektrum. Na zakończenie mam jeszcze takie pytanie o taką wolność artystyczną. Zawsze jeżeli jest tworzony film, czy sztuka teatralna i wszystko jedno, czy będziemy mówili o Dlaczego podskakuje, czy będziemy sobie mówili o Małej Steinberg, czy jeszcze innym bardzo głośnym przedstawieniu, Dziwny przypadek psa nocną porą, to zawsze będzie to jakiś rodzaj interpretacji. Zawsze będzie to pokazane pewien szczególny przypadek, który jednak będzie miał wpływ na masowy odbiór, jak daleko powinny być te granice wolności twórczej, a czy też na ile powinny być narzucone właśnie takie sposoby poprawności, pewnej poprawności politycznej w tym, jak chcielibyśmy mówić, czy jak chcielibyśmy słyszeć o spektrum my, specjaliści, czy same osoby spektrum, czy ich rodzice.
Wydaje mi się, że tutaj to jest ciągle bardzo otwarty temat i o tyle odróżniłbym filmy takie jak Dlaczego podskakuje od właściwie chyba wszystkich pozostałych przykładów, które pani podała, że z mojej perspektywy na przykład kwestia aktorstwa jest bardzo ważną kwestią. Wcześniej mówiła pani o tym, że brakuje takich mainstreamowych przedstawień osób w spektrum, które byłyby dobrze zagrane. Co to znaczy dobrze zagrać osobę w spektrum? Ja nie wiem, co to znaczy dobrze zagrać osobę w spektrum. Starać się być bardzo samoświadomym, w dobrym tego słowa znaczeniu ostrożnym, to znaczy nie ostrożnym w sensie, żeby unikać tematu, tylko ostrożnym, żeby podejść do niego z jakąś pokorą i wyczuciem, to w ogóle wydaje mi się ważne w aktorstwie. Tu znowu jest taki problem w przypadku części mainstreamowych produkcji, na przykład serialowych, że w ogóle ze względu na ich taki, powiedziałbym, czysto ekonomiczny charakter, sposób produkcji pozostawia bardzo mało czasu na szeroko pojęte budowanie roli, jakiś research i tak dalej. Mówiła pani, że fundacja konsultowała ten odcinek na dobre i na złe tamtego chłopca w spektrum, grał zawodowy aktor czy człowiek spektrum?
Tego chłopca grał chłopiec z castingu. Aha, to oczywiście nie była osoba w spektrum. Jeżeli teraz bym miała mówić o filmie aktorskim, gdzie zagrały osoby w spektrum, to na pewno takim filmem są Nadzwyczajni. To jest film francuski z 2019 roku i tam rzeczywiście w tych rolach osób w spektrum były osoby w spektrum. To podkreślał reżyser. Natomiast tak, to w większości to są role odgrywane przez aktorów.
Na pewno też warto dużo mówić, warto publikować przystępne teksty czy opracowania dotyczące w ogóle funkcjonowania osób w spektrum, dotyczące pewnych mitów, bo wydaje mi się, że kultura też się żywi trochę takimi, zwłaszcza w pierwszym oduchu zajmowania się jakimś tematem, bardzo często filmy czy spektakle żywią się jakimiś atrakcyjnymi z punktu widzenia scenarzysty na pierwszy rzut oka kontrastami, powszechnie przyjętymi poglądami w rodzaju takimi, że jeżeli mamy już osobę w spektrum, która no, ma problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie, to na zasadzie dramatycznego kontrastu i w dodatku jeszcze poglądu, który dość często jest przyjęty, to ona musi być osobą genialną. Musi być genialnym matematykiem, mieć ultrafotograficzną pamięć albo być cudownym dzieckiem, pianistą, kompozytorem, bądź inną, uprawiać inną formę sztuki. Na przykład mówienie o tym, by unikać tego typu automatyzmów w pisaniu scenariuszy też jest, wydaje mi się, ważne.
Serdecznie Państwa zapraszamy do poszukiwania tego filmu na różnych platformach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Witold Mrozek, dziennikarz i krytyk teatralny.
Z punktu widzenia specjalisty komentuje Joanna Grochowska, psycholog, wiceprezes Fundacji Synapsis.
Dzisiaj chciałabym powiedzieć o dwóch wątkach bardzo mocno związanych z filmem Dlaczego podskakuję? Mam nadzieję, że ten film dotrze rzeczywiście do bardzo szerokiej publiczności, do bardzo wielu odbiorców, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. To, o czym chciałabym powiedzieć przy okazji tego filmu, to o takich dwóch wątkach. Pierwszy, komunikacja. Bardzo by mi zależało, żebyście Państwo pamiętali, że poszukiwanie sposobów na komunikowanie się z osobami w spektrum autyzmu, również tymi niemówiącymi, jest absolutnie kluczowe dla zapewnienia im chociażby pewnego minimum możliwości realizacji ich potrzeb, mówienia, na czym im zależy, co jest dla nich ważne, co im przeszkadza w danym momencie, ale również jakie mają marzenia, na czym im w przyszłości zależy. Dla osób niemówiących ten brak mowy jest bardzo dużą przeszkodą w codziennym życiu, natomiast zawsze istnieje możliwość znalezienia jakiejś alternatywnej formy. Są to tablice literowe czy komputer, jest język gestów. Ważne jest, żeby ta forma komunikacji istniała i żeby oddać im głos. My mówimy o tym filmie właśnie dlatego, że zależy nam na tym, żeby oddawać również głos osobom będącym w spektrum. I o ile głos osób mówiących będących w spektrum, tych z zespołem Aspergera słychać, są to osoby, które są w stanie wypowiadać się w swoim imieniu w taki sposób, że rzeczywiście są widoczne, o tyle te osoby niemówiące mają ogromną trudność z przebiciem się. Nawet na konferencjach, w których uczestniczą osoby będące w spektrum, rzadko oddaje się głos osobom niemówiącym. Rzadko poświęca się dostatecznie dużo czasu na to, żeby mogły w swoim tempie, na swoich warunkach pokazać kolejne litery, wystukać swoje odpowiedzi, powiedzieć nam głośno, co czują, co myślą, czego potrzebują. I to jest ta jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć. Druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, też nawiązuje i do filmu, i do fragmentu, który przeczytał pan Witold Mrozek, tego związanego z emocjami. Pamiętajmy, że szczególnie właśnie niemówiące osoby mogą okazywać emocje w bardzo różny sposób. Każdy z nas okazuje emocje w bardzo różny sposób. Wtedy, kiedy mówimy, możemy te emocje, możemy też o tych emocjach starać się powiedzieć. Nie jest prawdą to, że osoby będące w spektrum emocji nie czują, nie odbierają, nie rozumieją. Czują jak najbardziej, rozumieją jak najbardziej, odbierają również. Czasami być może w swój własny, specyficzny sposób, czasami odmienny od naszego, ale z całą pewnością nie są to osoby pozbawione emocji. Co więcej, pamiętajmy o tym, że szczególnie wtedy właśnie, kiedy nie mogą powiedzieć, pokazać czegoś, kiedy czują się niezrozumiane, to mogą zachowywać się chociażby w sposób, który my nazywamy agresją albo autoagresją, atakować innych, atakować samych siebie, czasami z ogromną siłą, w taki niszczycielski sposób, bardzo trudny dla otoczenia. W filmie mamy takiego bohatera, jest nim Joss, młody Brytyjczyk, którego rodzice w pewnym momencie nie są w stanie dłużej uczyć, wychowywać w domu, być z nim w domu, ponieważ przestają sobie radzić z nim. I znajdują dla niego szkołę z internatem. Mówią o tym, jak dramatyczna jest to dla nich decyzja o oddaniu go do tego internatu, mimo że na filmie widzimy, że się tam bardzo dobrze odnajduje. Ten fragment filmu i te sceny z udziałem Jossa były bardzo dojmujące. Pamiętajmy o tym, co wybrzmiało w tym fragmencie. Te emocje mogą być, one zawsze mogą być oczywiście też pozytywne, ale jeżeli są negatywne, to nie jest tak, że to jest specjalne, To nie jest tak, że to jest na złość. To nie jest tak, że osoba ze spektrum, z autyzmem otrząśnie się, pójdzie dalej, zacznie się zajmować czymś innym. To w niej zostaje. Może odczuwać ogromną frustrację, niepokój z tego powodu właśnie, że z tymi emocjami sobie nie poradziła. Bardzo Państwu dziękuję.
Mamy nadzieję, że udało nam się zachęcić Was do sięgnięcia po lekturę Dlaczego podskakuje albo obejrzenia filmu. Przekonacie się, że na długo zostanie w Waszej pamięci. Podobnie jak przejmujące spotkanie z panem Wojciechem, naszym kolejnym gościem, który diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu otrzymał w dorosłym wieku. W rozmowie z Joanną Grochowską wróci do lat dzieciństwa i wczesnej młodości, opowie o braku akceptacji ze strony otoczenia, dramatycznych tego konsekwencjach i sposobach radzenia sobie z trudnościami. Do tej pory pan Wojciech nie mówił publicznie o swojej wyboistej drodze ku dorosłości. Dla nas wszystkich zrobił wyjątek. Doceńmy to, wsłuchajmy się w ten głos i wyciągnijmy wnioski. Fundacja Synapsis od 30 lat pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym w spektrum autyzmu. Wesprzyjcie nasze działania. Szczegóły na synapsis.org.pl. Realizacja Aleksandra Zając. Biblioteka Dźwięków zapsplat.com.